że nie wierzę. Jest to błogosławieństwem i dla was. Krzysiu zaraz parę zdań powie o tym, co się wydarzyło wczoraj, on jest tu bardziej terytorialnie zorientowany niż ja. Ale jesteśmy zachęceni, widząc tym, jak ugościliście tych młodych ludzi, jak przyjęliście nas wszystkich tutaj i młodzież mogła usłużyć ewangelizacyjnie, ale też mogli być razem, mogą być razem, budować się nawzajem, pochylać się nad Bożym Słowem. Także chwała Bogu za to miejsce, za wasze otwarte serca. I jak już zacząłem mówić, wczoraj mieliśmy okazję wyjść na chwilę na zewnątrz i nie widzę Krzysia, ale jest Krzysiu. On parę słów powie o tym, co było wczoraj, gdzie byliśmy, co się wydarzyło, a ja tu zaraz wrócę.
O, tak. Dzięki Bogu, tak jak Tomek wspomniał, mieliśmy możliwość wczoraj wyjść z Ewangelią tutaj do ludzi, najbliższe okolice. Taką mapkę przygotowałem, gdzie tutaj podzieliliśmy się na 5 stref, to jest właściwie w punkcie centralnym jest nasz Kościół. No tak, kierując się tą zasadą biblijną, że najpierw od Jerozolimy, czyli tych najbliższych okolic, właściwie objęliśmy naszym działaniem Anin, Międzylesie, tam po drugiej stronie torów ten Sadul. No jak widzimy właśnie pogrubione te pole w każdej sferze, to jest to, co się udało jakby przejść młodzieży, rozdać tam zaproszenia do skrzynek, porozmawiać z ludźmi. Więc jak widzimy, nie udało się może wszystkiego, co sobie tam wyznaczyliśmy te strefy, ale widzimy, że bardzo dużo udało się terenu właśnie obejść. No i to też będziemy mogli mieć na przyszłość. Jakbyśmy chcieli później ruszać, to moglibyśmy zacząć od tych terenów, gdzie się nie udało. Ale jak widzicie, właśnie każda strefa naprawdę bardzo duży kawałek tutaj okolic przeszła. Oprócz tego jeszcze mieliśmy dwie takie dodatkowe grupy. Jedna była takie stacjonarne, bo to te 5 grup, po 5 osób, one tak chodziły. Stacjonarne były jeszcze takie grupy przy basenie w Aninie. I przy Ferio. I tam bardzo dużo ludzi się też kręciło, więc mogliśmy też trafić tutaj do tych najbliższych osób, może naszych sąsiadów. Daj Panie Boże, jakby ktoś właśnie, nie wiem, szukał Boga i mógł tutaj też do nas przyjść. To fajnie, żeby właśnie ludzie wiedzieli. No ale główną ideą było to, żeby Ewangelię rozdać. No i też taką skromną grupą pojechaliśmy jednym samochodem na moje osiedle, korzystając z okazji właśnie pojechaliśmy na osiedle rozdawać zaproszenia na Klub Dobrej Nowiny. Więc to akurat trafiliśmy, że było dosyć pusto, ale kilkanaście zaproszeń rozdaliśmy, więc to też takie błogosławieństwo dla nas było. Więc tak tylko króciutko chcieliśmy pokazać właśnie. No i dziękujemy młodzieży, że przyjechała, przyłożyła do tego rękę. No i chwała Bogu przede wszystkim, bo naprawdę modliliśmy się o to i wierzymy, że też z tego owoce będą. Więc chwała Bogu.
No widzę, że chyba łączność traciła, jesteśmy znowu. Drodzy, dziękujemy za ten weekend. Modlimy się o owoce tego weekendu. Setki osób dostały zaproszenie do waszego kościoła, dostały traktat ewangelizacyjny i niech Pan Bóg błogosławi, żeby to było owocne. Jesteśmy wdzięczni Bogu za wasz zbór, bo jesteście zaangażowani w niejedną służbę, jaką Pan Bóg daje nam przywilej prowadzić. I wiemy, że wielu z was modli się o te wydarzenia jako zbór, też wspieracie te służby i materialnie. Dziękujemy Bogu za was, niech Pan Bóg was błogosławi. I to jest dobrze widzieć, że zbór ma taką wizję misyjną i w takiej regularnej pracy, ale też i obozie dla dzieci z domów dziecka, który dzięki też waszej pomocy mógł się odbyć. Parę słów na ten temat powiem, a też będziecie mieli okazję zobaczyć parę zdjęć, krótki film z tego obozu. Wszystkie dzieciaki, które były, tych rzeczy nie ma w internecie, nie może być, to specyficzna grupa. Będziecie mieli okazję za chwilkę to zobaczyć. Ktoś wczoraj zapytał mnie: Tomek, wrócicie teraz do domu i co dalej? Bo weekend misyjny się kończy i trochę Pan Bóg sprawia, że nasza służba, jak wspomniałem, poszerza się, zmienia. To już nie tylko dzieci, ale i rodziny i sporo indywidualnych rozmów z ludźmi. I w najbliższych dniach takie urozmaicenie, bo przed nami spotkanie z rodziną, która chce adoptować dziecko. Piękne spotkanie, aż miło spotykać takich ludzi po 2 latach. Pan Bóg dał, że już nie tylko mamy te spotkania, ale są już pierwsze rodziny, które przeszły szkolenia, przyjęły pierwsze dzieci. Są rodziny, które przeszły kwalifikacje, wchodzą w szkolenia, także ta maszyna ruszyła, te rzeczy się dzieją. I kolejna rodzina, w najbliższy piątek mamy jedno z takich spotkań na przykład, ale w międzyczasie mamy smutniejsze spotkania, gdzie trafiają do nas rodziny ze zborów, które chcą się rozwieść. I sprawy są już tak poważne, że czasami papiery są już powysyłane i chwała Bogu, kiedy jeszcze chcą rozmawiać, kiedy jeszcze się zgłaszają, mówią, no może jednak, może coś. Problemy są, kiedy ludzie są już tak zacięci i nie chcą nic z tym robić. I mówimy o ludziach w kościele. Jesteśmy też zagrożeni tym, że szatan przychodzi, szepta, ciągnie i chce i nas rozbijać, niszczyć nasze rodziny, żeby niszczyć świadectwo, żeby dzieci z naszych rodzin ginęły w tym świecie. Ale jeszcze tak dla zrównoważenia mamy też pary, które przychodzą, żeby przygotować się do małżeństwa, narzeczeństwa, które mamy takie spotkania z nimi, żeby uniknąć tych różnych sytuacji w przyszłości i pomóc im przygotować się do biblijnego małżeństwa. I to więcej i więcej tych rodzin pojawia się z miesiąca na miesiąc. To prowadzi nas też do tego, żeby otworzyć, powołać jakieś takie miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie i w jakiś taki komfortowy sposób z tymi ludźmi się spotykać, gdzie będą mogli spokojnie, bez obaw, kto słucha, rozmawiać. I mówię to, aby też zachęcić Was do modlitwy, żeby Pan Bóg dał nam otworzyć takie miejsce spotkań w Jastrzębiu dla ludzi. Na razie to wszystko głównie wokół Śląska, pomijając obozy, się dzieje, gdzie ludzie będą mogli się spotykać. Byłoby to też jakieś centrum administracyjne. Modlimy się o to, żebyśmy też mogli wyprowadzić trochę biura z naszego domu. To oddałem trochę przestrzeni, ale chyba też zdrowia psychicznego, że będziemy mogli dzielić pewne rzeczy między domem a służbą, spotkaniami z ludźmi. Niech Pan Bóg to poprowadzi. Nie będę i nie chcę dzisiaj mówić Wam o wszystkim, co się dzieje. Pan Bóg jest dobry i wiele dobrych rzeczy czyni, ale chcę opowiedzieć Wam o obozie dla dzieci z domu dziecka, zanim przejdziemy do słowa. Chcę opowiedzieć Wam też o jednej wyjątkowej sytuacji, którą niektórzy z Was już pewnie kojarzą, bo jeśli czytacie nasze listy, to początkiem roku pisaliśmy o chłopcu, o małym Kubusiu, który jest w więzieniu. Trafił tam jako noworodek, nic nie zrobił, ale jego mama w ciąży coś zrobiła i on urodził się w więzieniu. Nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele matek jest w więzieniu, które rodzą tam dzieci, a według polskiego prawa do 3 roku życia można mieć dziecko w więzieniu. To jest też dobre dla matki, bo ma dużo lepsze warunki, co sprawia, że wiele mam chętnie te dzieci trzyma w tym więzieniu jak najdłużej. Ale mały Kubuś, o którym mowa, jego mama nawiązała kontakt z chrześcijańską rodziną. To była taka ciekawa historia, jak Pan Bóg to układał. I było wiadomo, że wkrótce, że w tym roku, w październiku, na dniach, ona będzie musiała to dziecko oddać. I to nie będzie jej wybór, po prostu taki jest przymus. I zgodziła się na to, żeby to dziecko trafiło do jakiejś chrześcijańskiej rodziny. I w ten sposób oni trafili do nas. Ktoś zadzwonił z prośbą, czy macie jakąś rodzinę w okolicach Zielonej Góry, chrześcijańską rodzinę, która mogłaby tego chłopca wziąć na jakieś lata, no a później jak mama wyjdzie, to się okaże, co z tego będzie. I Pan Bóg dał, że taka rodzina się znalazła, powiedzmy to umownie. Pan Bóg ich znalazł, Pan Bóg ich powołał i dał im takie pragnienie. To jest Gosia i Sławek. Z okolic Zielonej Góry, oni w jakiejś małej mieścińce mieszkają. Mieliśmy przywilej niedawno się z nimi widzieć. I drodzy, Pan Bóg dał, że ten chłopiec będzie mógł opuścić więzienie na dniach. Trafi do tej rodziny, w połowie miesiąca ma trafić do tej rodziny. 3-latek, po 3 latach, ten chłopiec był u nich na kilku przepustkach i dla niego świat to jest więzienie. Pies to pies, który tropi narkotyki i nie wolno go głaskać, nie wolno dotykać, bo to pies policyjny. Chłopiec nie wiedział, co to kamyczki, jak poszli nad rzekę. On nie potrafił wziąć kamyka i wrzucić do rzeki. Nie wiedział, co to las. Kiedy wjechali samochodem w las, był przerażony. Nic nie widać. Co się dzieje? Co się dzieje? Niemniejsze zaskoczenie miał, jak wszedł do sklepu. Zaczął pytać, po co ktoś naukładał te wszystkie rzeczy na tych półkach. W więzieniu dostajesz posiłek. W więzieniu są strażnicy. On nie mieszka w takiej stricte celi, ma pokój, w oknie nadal są kraty, są strażnicy i pewne ograniczenia, ale to jest dużo, dużo przyjemniejsze niż przeciętna cela. To jest młody chłopiec i myślę, że z Bożą pomocą bez problemu nadrobi te swoje stracone lata, ale mówię o tym, drodzy, módlmy się o Gosię i Sławka, o ich dzieci, kiedy stają przed nowym wyzwaniem, bo to praca z małym Kubą. powiedziałbym, prostsza praca, ale też praca z mamą, która pozostaje w więzieniu. Jakiś luźny, bo luźny, ale kontakt z tym synkiem będzie miała. Modlimy się, żeby ta mama za 5 lat, kiedy opuści to więzienie, taki jest w tej chwili wyrok, jest mała szansa, że jej to skrócą, ale wyrok jest dosyć poważny, bo ona już tam trochę siedzi. Więc zobaczymy, jak się to ułoży, żeby ta mama mogła wyjść jako wierząca kobieta, żeby mogła wziąć tego synka i kontynuować jego wychowanie jako chrześcijanka. Niech Pan Bóg sprawi, żeby to potoczyło się dobrą drogą. Jesteśmy wdzięczni Bogu za tą rodzinkę i wierzymy, że Pan Bóg tam ma plan dla tego chłopca, dla tej mamy. Tam jest jeszcze starsze rodzeństwo. Ten chłopiec ma siostrę, choć to jak w takich klimatach trochę jest skomplikowane, bo inny tata i wszystko takie zakręcone, ale ta siostra nawiązała kontakt ostatnio z tą rodziną. Wiecie, Pan Bóg czasami stawia swoją lampę, swoje światło Ewangelii w jakimś miejscu i nagle okazuje się, że łączy różnych ludzi, którzy są gdzieś niedaleko i to wszystko zaczyna tak pracować, a po paru latach patrzymy wstecz i widzimy niesamowity Boży plan zbawienia, który zaczął się od jakiegoś małego przyczółka, małego punktu, którym wierzy tutaj jest mały Kubuś. Chwała Bogu za tą rodzinkę. Módlmy się o nich, drodzy. Módlmy się o to, co Pan Bóg chce dalej, co Pan Bóg chce dalej w tej sprawie zrobić. Jak wspomniałem, tego lata, i wierzę, że o tym wiecie, odbył się obóz dla dzieci z domów dziecka. W zasadzie, żeby być precyzyjnym, 75% dzieci na tym obozie było z domów dziecka, zupełnie zabranych z placówek na obóz, a 25% to były dzieci, które kiedyś były w placówce, ale obecnie wróciły do biologicznej rodziny. Było też rodzeństwo z socjalnego osiedla i była też dziewczynka na przykład. Ktoś zadzwonił do mnie i poprosił o zabranie jednego dziecka z biologicznej plus minus normalnej rodziny, bo rodzice chcą oddać to dziecko do domu dziecka. Nie radzą sobie z nim. Mają trójkę czy czwórkę dzieci i ta dziewczynka jest dla nich tak nieznośna, że powiedzieli, że oddadzą ją sami, więc rozważaliśmy to, ale uznaliśmy, że no po co czekać, jak trafi do domu dziecka, może Pan Bóg okaże jej łaskę na tym obozie i przyjechała na ten obóz. Faktycznie niełatwe dziecko. Okazuje się, że nie tylko ona jest problematyczna, ale cała rodzina jest dosyć dysfunkcyjna. Mieliśmy 24 dzieci. To niewiele w porównaniu z setką, którą mieliśmy na przykład w Lidzbarku i widzę tu niejednego, teraz może wyszły dzieciaki, ale nie jeden obozowicz na tej sali. Cieszymy się, że możemy gościć wasze dzieci i mamy nadzieję, wierzymy, że to jest dla nich czas wzrostu, czas zbawienia, kiedy są na tych obozach, ale te 24 dzieci to było i tak wyzwanie. Każde z nich przywiozło bagaż kilkunastu lat wyniszczania, odrzucania i przykrych rzeczy, których doświadczyły w swoim życiu. Każda kolejna historia to była historia, której nikt z nas nie chciałby słuchać, a na pewno nie chciałby przeżyć. Od pierwszego dnia, kiedy dzieciaki przyjechały, jeden z chłopców nie chciał zostać, płakał, bał się spać i zaczął opowiadać później o swoich koszmarach, jakie mu się śnią po nocach. I on mówi, że jemu się śni, że on traci mamę, traci tatę, traci już wszystkich zupełnie na tym świecie i zostaje taki biedny sam. Takiego płaczu nie widzimy często, kiedy dzieci przeżywają takie rzeczy. Chłopiec stracił ojca jakiś czas temu. Ojciec zmarł, ale na skutek pewnych turbulencji w swojej rodzinie trafił do domu dziecka i jest tam ze swoim rodzeństwem. Ten mały Adrian został w końcu na obozie. Były jakieś zamiany w pokoju, kogoś znał. Słuchajcie, Pan Bóg dał, wierzę, że to jest taki Boży dar, że zakochał się w wędkarstwie. Pierwszą rybę złowił na smycz od identyfikatora. Dobry jest, nie? I tak się zakochał w łowieniu ryb, że to nadawało sens jego życiu na tym obozie. Cokolwiek się nie działo, to Adrian przychodził, a kiedy będziemy łowić ryby? Tam były wędki, on nie doczekał tej wędki, zanim złowił pierwszą rybę, potem już łowił na wędkę. I został na tym obozie do końca, więc ostatniego dnia płakał tak samo albo jeszcze bardziej, bo nie chciał się rozstawać ze swoją ciocią. Związała się niesamowita relacja między małym Adrianem a jego opiekunką. Każda z 24 par, każda z 24 historii to jest inny rozdział. Były dzieciaki bardzo trudne, które uciekały, które nie chciały rozmawiać. Były takie, które chętnie rozmawiały. Czwórka dzieci nawróciła się na tym obozie. Jedna dziewczynka zrobiła to już w zasadzie drugiego dnia, licząc dzień przyjazdu. I kiedy weszłem do pokoju, siedziała na swoim łóżku i pierwsze jej zdania do mnie z wielkim uśmiechem: wujek, ja się nawróciłam. I teraz czytam Biblię z ciocią. Jak ciocia czyta, to i ja czytam. jak one się modlą, to ja się modlę z nimi. I to ona miała tak piękne refleksje, jak jednego z kolejnych dni zaczęła mówić: ciocia, to jest niesamowite, że możemy tak sobie klęknąć wieczorem i powiedzieć Panu Jezusowi, co czujemy, co myślimy, tak z Nim po prostu porozmawiać. Mamy kontakt z tymi dziećmi po obozie. Dwie z trzech placówek Pan Bóg daje nam odwiedzać. Fajnie jest słyszeć od dyrektorów ich taki zachwyt i budujące słowa, kiedy mówią: Panie Tomku, takiego obozu jeszcze nie widzieliśmy. To opieka jeden na jeden, ta kadra i ta miłość, którą obdarzyliście dzieci, ona je zmieniła. Jesteście bardzo ważni dla tych dzieci. I to, co jest niesamowite, nie my ich, ale oni teraz nas proszą i jeden z dyrektorów mówi: Panie Tomku, wy teraz musicie z nami współpracować, wy musicie nam pomóc, żeby te dzieci wychowywać dalej. Nie rozumieją Ewangelii. Ta dyrekcja, wszystkie dyrekcje wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami. To jest nasz priorytet, otwarcie o tym mówiliśmy. I jak jeden z nich określił: ja wiem, że wy dbacie o wnętrza tych dzieci, więc pomóżcie nam pracować z nimi dalej. I starają się w różnych placówkach przekazywać informacje, które oczekują, że będziemy pomagać im realizować w ich planach, jeśli dziecko ma iść do zastępczej, do adopcyjnej, wrócić do swojej albo zostaje w domu dziecka, żeby w takiej świadomości wspierać te dzieci, być z nimi. Odwiedziliśmy też rodzinkę dzieci z socjalu, które były na obozie i kiedy trafiliśmy do tego domu, to pierwsze zdanie, siedzieli rodzice, siedziało rodzeństwo, pierwsze zdanie jednej z dziewczynek było: ja czytam Biblię. Rodzice siedzieli obok, to była świetna okazja, żeby z nimi porozmawiać. I mówią: my nie mamy nic przeciwko, niech czyta. Jeśli chce, to niech czyta. Dzieciaki wzięły sobie Biblię z obozu. 11 dzieci wzięło Biblię z obozu z deklaracją czytania. Staramy się nie siać Biblii jak traktatów. Nie jest mi żal, kiedy ktoś wyrzuca traktat, ale boli mnie, jak ktoś wyrzuca Boże Słowo i ono leży gdzieś zniszczone, więc zawsze oferujemy: jeśli chcesz czytać, przyjdź, dostaniesz, ale przyjdź, zadeklaruj chęć czytania tego Bożego Słowa. 11 dzieci wzięło Biblię, żeby ją czytać. Wierzymy, że to robią. Drodzy, każdy dzień, każda historia, każda godzina w zasadzie na tym obozie była tak intensywna, tak pełna emocji i różnych wydarzeń, że jak wróciliśmy z tego obozu, to potrzebowaliśmy chyba kilka dni, żeby ochłonąć z pewnych emocji i z tego wszystkiego, co tam się działo. Pan Bóg zbawił czwórkę tych dzieci, ale dał okazję, żeby zaświadczyć wszystkim ich. I to, co jest niesamowite, kiedy odwiedzamy placówkę i zadajemy pytania tym dzieciakom, wsadzam je i mówię: słuchajcie, o kim mówiliśmy na obozie? Mówiliśmy o Nehemiaszu, mówiliśmy o zbawieniu, mówiliśmy o Bożej pomocy na podstawie Nehemiasza. Oni to wszystko wiedzą. Nawet ci, co na głowie stawali na społecznościach, oni wszystko wiedzą. Kto, jak, kiedy, co się wydarzyło, łącznie z detalami, które były opowiadane na tych społecznościach. Wersety, które się uczyły, znają w perfekcyjny sposób, a uczyli się o zbawieniu, uczyli się o wierze, uczyli się o dobrych myślach, które Bóg ma dla nich. I to jest ważne, bo wiele z tych dzieci ma złe myśli na swój temat. Wiele z tych dzieci myśli, że one są problemem w ich rodzinie. Kiedy rozmawiasz z dziećmi w domu dziecka, to nierzadko słyszysz historię, że no, w mojej rodzinie podziało się źle, bo było nas dużo. Bo urodziłem się ja i moja siostra i wtedy coś się wydarzyło. Dlatego jednego z dni mieliśmy na przykład urodziny dla tych dzieci, dla wszystkich dzieci. Zabawnie było słyszeć wieczorem te rozmowy, kiedy dzieci mówią: dzisiaj miałem urodziny. A z drugiej strony: nie, nie miałeś. Miałem, wszyscy mieli. Mieli małe przyjęcie, dostali prezenty, ale przede wszystkim mogliśmy otworzyć Biblię i powiedzieć: wiesz co, twoje życie to Boży dar. To nie wypadek, to nie problem. Bóg chciał, żebyś się urodził. Bóg ma dla ciebie plan. I to nie jest kłopot, to nie z twojego powodu jesteś w domu dziecka. To dorośli ludzie popełnili błędy, ale ty nie musisz ich popełniać. Mogliśmy o tym chwilkę rozmawiać. Staraliśmy się przypominać im to regularnie, że Bóg ich kocha w ich sytuacji, że Bóg jest nawet w domu dziecka, nawet w najgorszej rodzinie obok nich, słyszy ich, chce im pomóc. Tak jak był gotów, żeby pomóc Nehemiaszowi, choć on też był przecież na obczyźnie. I każda inna osoba, o której gdzieś tam wspominaliśmy w rozmowach. Wierzymy i widzimy, że dzieci wzięły to, co usłyszały i niech to wyda owoc w ich życiu, niech to wyda plony. Pan Bóg dał nam też fantastyczną kadrę na tym obozie i każdy z tych wychowawców, to jest niesamowita historia, kiedy spędzili ten tydzień naprawdę intensywnie służąc tym dzieciom i Bogu pośród tych dzieci. Czasami, jak wspomniałem, były dzieci, które nie były łatwe, które stawiały opór, które odrzucały, ale jednego wieczoru jeden taki chłopiec uciekł gdzieś sobie w ciemność boiska i kiedy przyszłem do niego, zaczęliśmy chwilę rozmawiać, jak w końcu ta rozmowa ruszyła, zacząłem go pytać, od kiedy jest w placówce, to było już 2-3 lata, z kim tam jest? Że jestem sam w zasadzie, okej? Okay? A jak twoi rodzice, czy masz jakieś rodzeństwo? Zaczął mówić, nie mam, mówi, proszę pana, ja jestem sam, ja nie mam nikogo. To jest chwila, kiedy już 10-12-letni chłopiec zdaje sobie sprawę, jestem sam na tym świecie, muszę sobie sam poradzić na tym świecie i naturalnym jest, że rodzi się gdzieś bunt, opór, odrzucanie wszystkiego. Ten sam chłopiec w jednej rozmowie z innym wychowawcą, kiedy ta osoba powiedziała w trakcie rozmowy, wiesz, że Pan Bóg Cię kocha? Tak, wiem, mówicie, wiem o tym. I my też Cię kochamy, cieszymy się, że tu jesteś. On powiedział, ludzie nie kochają. Wierzę, że Bóg mnie kocha, ale ludzie tego nie potrafią robić. Modlimy się o każde z tych dzieci, o to, aby Pan Bóg leczył ich serca, żeby ta Boża miłość mogła ich przemienić, zbawić i dać im nowy start. I mogły to słyszeć. Drodzy, jesteśmy wdzięczni Bogu, że ten obóz się zaczął. Ta historia od półtora roku gdzieś trwa, jak Pan Bóg sprawił, że w ciągu tygodnia zaopatrzył nas w możliwość wyjazdu na taki obóz szkoleniowy do Stanów. Dał nam bilet, wizę i wszystko, co było potrzebne, żeby tam pojechać. To działo się szybciej, niż my byliśmy w stanie to ogarniać. I nawet nie zdążyliśmy o tym komunikować, a Pan Bóg to zaopatrywał. Pan Bóg zaopatrzył cały ten obóz, który też kosztował niemało, a placówki za to nie płaciły. Nie wchodząc już w nasze szczegóły administracyjne, Pan Bóg dał, że mogło się to wydarzyć. Kończąc ten wątek, chcę Wam pokazać 3-minutowy film, gdzie możemy zobaczyć te kilka scenek z obozu i dzieci, które na tym obozie były. Dźwięk, Marek. A jak nie będzie dźwięku, to poradzimy. Wszystkie dzieci przyjechały razem, autobusem i one się zebrały wcześniej w jednym z budynków zborowych. Jak tylko przyjechały, to zaraz wychowawcy czekali tam na nich. Możemy sobie wyobrazić, czy tam jest muzyka. Na obozie była też babcia i dziadek. I słuchajcie, to była jedna z dwóch rzeczy, które były fenomenalne. Każde dziecko miało swojego opiekuna. Trochę tych opiekunów mamy tutaj dzisiaj na tym weekendzie. Ale na obozie był też babcia i dziadek. Takie starsze małżeństwo, które de facto przez lata było rodziną zastępczą, co sprawiło, że mieli fajne doświadczenie. I to były jedne z ważniejszych osób dla dzieci na obozie. Cokolwiek zrobiły, to gdzieś a babcia, a dziadek. A jak babcia i dziadek mówiły do nich wnusia, to przybiegały i były tym zafascynowane, że mają kogoś, kto zwraca ich uwagę, zachęca, przytuli, odwiedzi. Druga rzecz, która była tam fenomenalna, to poczta obozowa. Codziennie każde dziecko dostawało co najmniej jeden list od opiekunów, wychowawców, osób z kadry. I jak to zaczynaliśmy, to kolejna rzecz, którą jeszcze było trzeba gdzieś tam w plan dnia sobie wpleść. Tutaj urodziny dzieci na obozie. Ja miałem okazję widzieć pierwsze listy, które były w pokojach otwierane. To było coś niesamowitego. Dzieci, dziewczynki z łzami w oczach otwierały listy. Mówiły, ten wujek, ta ciocia do mnie napisał. I to czasami było kilka zdań. Dobrze ci coś poszło, fajnie, że jesteś. Ale czasami byłem pod wrażeniem, że wychowawcy pisali listy na dwie strony. Zastanawiałem się, kiedy to robią, bo dzień był naprawdę intensywny. A oni znajdowali czas, żeby pisać listy do tych dzieci. Na obozie mieliśmy dwójkę romskich dzieci też. To nieczęsto się zdarza, że takie dzieci trafiają do placówki, ale był Gino i Diego, dwóch chłopców, którzy też byli na obozie. Po społecznościach, tutaj widzicie, to były spotkania, gdzie dzieci mogły się modlić. Tutaj już duety nasze, są 24 duety dzieci ze swoimi opiekunami. Po każdej społeczności dzieci miały okazję rozmawiać, modlić się, zadawać pytania, ale tak naprawdę wiele cennych rozmów jest zawsze w ciągu dnia, kiedy w ogóle nie planujemy tego, Pan Bóg daje taką chwilę, że coś takiego się może dziać. Niektórzy patrzyli na te duety, na ten obóz i mówili, że wychowawcy swoimi podopiecznymi wyglądają czasem jak rodzina, jak rodzeństwo, a my ich dzieliliśmy po nazwisku. Jak Pan Bóg prowadził, Monika siedziała i z takim przekonaniem, to jest dla tej osoby, to jest dla tej osoby. Gdzieś każda osoba była przypisywana do swoich dzieci. Takim pięknym, zachęcającym świadectwem na koniec tego obozu było to, że na tym samym ośrodku, obóz był w Kiczycach, w H2O, obok nas w tym samym ośrodku był obóz amerykańskich, dzieci amerykańskich misjonarzy z takiej misji, którzy służą w Europie. I to byli głównie ludzie anglojęzyczni, większość z nich nie rozumiała języka polskiego. I ostatniego dnia jedna z liderów tego obozu podeszła do mnie i mówi: słuchajcie, nie mamy za bardzo pojęcia, co wy tu mówicie i robicie, ale przez ten tydzień widzimy zmianę tych dzieci, ich twarzy, tego jak się zachowują, że zaczynają się rozpromieniać, że zaczynają cieszyć się, że ta wasza miłość przemienia ich. Podczas tego obozu tutaj nasza ekipa fotografów, pielęgniarka, każde dziecko w dniu wyjazdu dostało album ze zdjęciami. To było niemałe przedsięwzięcie logistyczne, ale każde z nich dostało album ze zdjęciami. Dzieci też przez społeczności zbierały w pudełko symbole, pewne przedmioty, które przypominały im rzeczy, które były uczone na tym obozie. A tutaj dziewczynki z socjalu na jednym ze spotkań już po obozie. Rzeczy, które dzieci wzięły do domu, są dla nich czymś mega ważnym. Oni je trzymają gdzieś w tych pudełeczkach, oglądają. Jedna z mam akurat tutaj z socjalnego osiedla powiedziała, że jak ta córka wróciła, ogląda ten album i ogląda tutaj z powrotem, to jest garść wspomnień, chwil, kiedy mogły poczuć się kochane, kiedy ktoś był z nimi. I modlimy się już teraz o obóz w przyszłym roku, żeby Pan Bóg dał, żeby mógł być zorganizowany, żeby zaopatrzył go tak cudownie, jak i w tym roku. I zachęcamy i was do modlitwy. O te 24 dzieci, które były z nami w tym roku, o wytrwałość dla tych zbawionych, o zbawienie i taki wzrost tego, co zostało zasiane dla tych niezbawionych i możliwość kontaktu z nimi w taki dobry, naturalny sposób, ale też i o przyszłoroczny obóz. Drodzy, nie jestem w stanie wyczerpać wszystkich rzeczy, o które możemy się modlić, dlatego jeśli ktoś z was chce regularnie dostawać informacje dotyczące tego, co się działo, co się będzie działo, o co można się modlić, to ja puszczę w tej chwili kartkę papieru, miałem kartki papieru, pewnie gdzieś tu są, i możecie napisać swój e-mail, a będziecie otrzymywać takie informacje. Teraz w takim szale RODO napiszcie tylko, jeśli chcecie, nie chcemy nikogo spamować. Ja to puszczę może tu. A jeśli nie, nie ma problemu, możecie w zborze czytać, czasami jest to też wywieszane. Przechodząc do Bożego Słowa, jednego z popołudni dziewczyny miały takie wyjątkowe spotkanie dla samych dziewcząt, to było takie popołudnie dla księżniczek, dla córek króla. I na tym popołudniu dziewczyny mogły posłuchać jednej z takich historii, którą chciałbym, żebyśmy też w międzyczasie sobie dzisiaj opowiedzieli. Ale to może ja będę jeszcze potrzebował, dobra? Ale zanim przejdziemy do tej historii, którą chcę wam opowiedzieć, otwórzmy pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Patrzę na zegarek i to nie jest nasz sprzymierzeniec, ale zrobimy, co jest możliwe. 1 Piotra, drugi rozdział, 9-10 werset. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Ale wy jesteście królewskim kapłaństwem, rodem wybranym. Słyszymy te słowa od czasu do czasu, ktoś je czyta, ale drodzy, myślę, że to jest początek niesamowitego niesamowitych prawd, które jako wierzący ludzie możemy zrozumieć, czytając Boże Słowo. Bóg posłał Jezusa Chrystusa, żeby odkupić nas od grzechów. I tak łatwo przychodzi nam to na usta, bo wiemy tak, Jana 3,16, Bóg umiłował świat, ale za tym kryje się coś niesamowitego. Chrystus przyszedł na świat. Bóg, który żył w niebie, zostawia niebo, żeby nas wyratować od grzechu. I to sprawia, że ty i ja, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, bo to warunek, to nie dotyczy wszystkich 7 miliardów ludzi na świecie, ale tych, którzy oddali mu swoje życie, jeśli nie zrobiłeś tego, możesz to zrobić i dzisiaj, ale jeśli to zrobiłeś, to dotyczy te słowa dotyczą ciebie. Jesteś rodem wybranym. Nie ma już wielu rodów. Bóg ma tylko jeden Kościół Chrystusa na ziemi. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś o sobie jako o ludziach z królewskiego rodu. Królewskie kapłaństwo. Kapłani służyli Bogu, a czym zajmują się królowie? Wszyscy wiemy, jak wielki prestiż, jaki honor ma królewska rodzina. I nie mówię tego po to, żeby zachęcić kogoś z nas do pychy, tak? Teraz nie zadawajmy się z plebsem, jesteśmy królewskim rodem. Ale, drodzy, kiedy przyjrzycie się nawet jeszcze istniejącym monarchiom, my już nie mamy króla dosyć dawno, Wielka Brytania ma, jaka presja, jak bardzo wzrok jest zwrócony na ich rodzinę. Każdy gest, jak piją, jedzą, wsiadają czy wysiadają do samochodu, jest obserwowany. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Chcemy czy nie, powinniśmy się zachowywać jak dzieci króla i zdać sobie sprawę z tego, że jeśli Bóg zapłacił tak wysoką cenę za nas, to powinno wpłynąć na nasze zachowanie. Kiedy nawet dziewczyny, które nie były księżniczkami, wrzeniają się, wychodzą za mąż za królewiczów w Wielkiej Brytanii, to muszą nauczyć się pewnej ogłady. A czasami mam wrażenie, że jako biblijnie wierzący chrześcijanie wychodzimy z jakiegoś bagna, z najniższych warstw grzechu, z takiego plebsu, który parał się wszystkim i cieszymy się tym zbawieniem, ale nie poczuwamy się w ogóle do tego, żeby podnieść się do poziomu królewskiego kapłaństwa. I to jest pierwsza myśl, od której chcę, żebyśmy zaczęli. Drodzy, my nie jesteśmy byle kim na ziemi, ale Chrystus oddał za nas swoje życie, wykupił nas do królewskiej rodziny i niech nie wstydzi się jako ojciec, król, patrząc na nas, kiedy słyszy, co mówimy, kiedy widzi, jak wyglądamy, kiedy jesteśmy w takim czy innym miejscu albo zajmujemy się takimi czy innymi sprawami. Może gdybyśmy mieli króla, byłoby nam łatwiej, ale pomyślmy o Wielkiej Brytanii albo o kilku innych krajach, które jeszcze mają króla. Co zrobiłaby królowa Elżbieta, gdyby jej Kate albo ktoś inny, czy jej wnuki, ja tam nie ogarniam tej rodziny do końca, nie jest to jakoś moja pasja, ale gdyby jeden z książąt został znaleziony w jakimś barze pijany. Co dzieje się od razu? Cała prasa w Europie zaczyna mówić, patrzcie, co on zrobił, jak mógł z takiej rodziny. Wszyscy mogą, ale nie on, bo to jest dziecko króla. I tak samo, drodzy, jest z nami. Wszyscy mogą, bo są dziećmi szatana. Ale jeśli jesteśmy dziećmi Boga, Króla Niebios, to Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. I ten werset o tym mówi, jesteście królewskim kapłaństwem, nabytym ludem nabytym, narodem świętym. Narodem świętym, a święty to nic więcej jak czysty, jak oddzielony. Chrystus idąc na krzyż, On nas oczyszcza, On umiera za nasze grzechy i wzywa, słuchajcie, ja załatwiam sprawę wszystkich waszych długów. Kiedy zostajecie adoptowani do rodziny królewskiej, bo to adopcja, my się tam nie wrzeniliśmy, jest mowa o ślubie, ale to w przyszłości, kiedy Chrystus przyjdzie po swoją oblubienicę, ale On nas adoptował. Wyobraźcie sobie, gdyby król jakiegokolwiek kraju przyszedł kiedyś do ciebie i mówi, wiem, że masz rodziców, ale ja was adoptuję. Jaki wypas, nie? Masz wszystko, co chcesz. Król, nieograniczone zasoby, gdziekolwiek się pojawiasz, wiedzą, to jest dziecko króla. Z nim trzeba się liczyć, to jest ważna osoba, trzeba je szanować. Pytanie, czy my szanujemy sami siebie? Czy żyjemy ciągle w takim poczuciu, że jesteśmy gorsi? I kiedy mamy obozy, spotykamy młodych ludzi, to nierzadko mam takie poczucie, że oni się czują gorsi. Bo świat ma imprezy, oni chodzą, mają fajne zdjęcia i wspomnienia z tych imprez, a my nie. I czasami młodzi ludzie mówią, no żeby chociaż tak raz czy dwa iść na taką imprezę i spróbować. Nie rozumiemy, co Bóg nam dał. Nie rozumiemy, przed czym nas chronił. Nie rozumiemy, gdzie nas przyjął. A pozwalamy, żeby szatan podsuwał nam takie obrazki i tęsknoty. No, a nie masz tego. Chrześcijanie to ci, którym nic nie wolno. Jakie kłamstwo. Nam wszystko wolno, tylko my mamy mądrość króla, żeby nie musieć robić rzeczy, z których potem trzeba wyłazić przez lata. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, rodem nabytym za najwyższą cenę. Nie wyobrażam sobie, żeby nasz prezydent, pan Duda, oddał swoje dzieci albo samego siebie za to, żeby twoje dziecko żyło. Albo żebyś ty żył. To jest nierealne. Jak dobry prezydent, król nie rządziłby w jakimś kraju, nikt nie odda swojego życia za ciebie, bo kim ja jestem, żeby ktoś za mnie życie kładł? A Bóg to zrobił. Oddał Chrystusa. Drodzy, zrozummy, jak wielka to cena, do jakiej rodziny weszliśmy. Zacznijmy myśleć w właściwy sposób. Nie po to, żeby poniżać ludzi. Zaraz przejdziemy dalej. Ale żeby nie patrzeć z utęsknieniem na świat, który dalej para się gdzieś w grzechu. A my czasami stoimy i mówimy, o, a my tego nie mamy. W niedzielę jesteśmy na nabożeństwie, a znajomi już wspominają imprezę z wczoraj. My tu siedzimy i śpiewamy, a ludzie mogą se spać dzisiaj długo. W ogóle wzrok nie tam, gdzie trzeba. Biblia uczy nas tego. Rzymian 12:2. Rozwija tą myśl i mówi: nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest Bożą wolą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Ja czytam dzisiaj z tłumaczenia Zaręby. Jak macie Brytyjkę, możecie mieć inne spojrzenie. 1 Jana 2,15. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Jeszcze jeden fragment, list Jakuba, 4 rozdział. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Pan Jezus, kiedy wiedział, że niedługo odejdzie z tego świata, modlił się w ogrodzie i mówił: Ojcze, proszę Cię o moich uczniów i o wszystkich, którzy będą po nich, żebyś ich zachował, żebyś był z nimi. I nie proszę Cię, żebyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś pomógł im żyć na tym świecie. Pan Jezus, modląc się, nie mówił: zabierz ich, niech sobie żyją sami, nie mają kontaktu ze światem. Mówił: wiem, będą żyli na świecie, ale zachowaj ich na tym świecie. I to jest Boża wola dla nas, żebyśmy tu żyli, żebyśmy byli światłem, solą i wpływali na ludzi, którzy są dookoła. Czytaliśmy na początku, że Bóg, zostawiając nas tutaj na ziemi, ustanawiając nasze życie, dał je nie z przypadku i powiedział: jeśli jesteś zbawiony, jesteś dzieckiem króla, jesteś święty, oczyszczony od grzechu, powołany do tego, żeby być świętym, jak Bóg jest święty, wezwany do tego, żeby żyć w światłości. Czytaliśmy o tym: wyrwani z ciemności, a wprowadził nas w zachwycające światło, żeby rozgłaszać wspaniałość tego, który to zrobił. Pokazuje nam wolę, swoją wolę dla naszego życia. A z drugiej strony czytamy fragmenty, kiedy Paweł i inni autorzy listów mówią: nie upodobniajcie się do świata, nie miłujcie tego, co jest w świecie, nie przyjaźnijcie się ze światem. Ten sam problem, którym my jesteśmy zagrożeni dzisiaj, był w pierwszym wieku. Że Kościół z jednej strony zachwycał się Chrystusem i oddawał mu swoje życie, ale niektórzy chwilę potem rozglądali się dookoła i mówili: ale to jest fajne, ale my tego nie możemy, ale dlaczego mamy tak gorzej niż oni? I ich wzrok zaczynał być zwrócony nie tam, gdzie trzeba. Na co patrzymy? Zależnie od wieku, zależnie od sytuacji, na to, jak ludzie spędzają czas, co jest ich rozrywką, i dajemy sobie wkręcić, że my tak wiele nie możemy. Biblia nie zabrania nam cieszyć się w naszym życiu. Biblia zabrania nam niemoralności, upijania się, odurzania się, żeby tracić kontrolę nad swoim życiem. Ale Biblia mówi: radujcie się. I jak bardzo dajemy się oszukać, kiedy wydaje się nam, że Bóg nie chce, żebyśmy się cieszyli, że Kościół ma być ponury. On mówi: cieszcie się, ale cieszcie się jak dzieci króla. Nie hańbijcie Jego ani samych siebie, kiedy ludzie na was patrzą. Żyjcie uczciwym życiem również w tych chwilach radości. Biblia, czytaliśmy przed chwilą, mówi, nie upodobniajcie się do tego świata. Trochę z młodzieżą rozmawialiśmy o tym, ale drodzy, szatan kpi z nas jako z ludzkości, patrząc na modę. Wspominałem młodym ludziom, że to, co dzisiaj noszą, gdyby ubrali w czasach mojej szkoły, byliby naprawdę osobami, które byłyby skrajnie wykpione, bo wszystko, co dzisiaj się nosi, w naszych czasach było absolutną hańbą. I czy to znaczy, że mamy dzisiaj nosić tkane szaty jak Chrystus? Niekoniecznie, ale nie dajmy się wpędzić w to, żeby na siłę być topowo ubranym jak świat i upodabniać się do niego, żebyśmy byli tacy sami. Na tym sobie skończymy za chwilę. Żebyśmy byli tacy sami jak świat. Bo kiedy jesteśmy tacy sami jak świat, to nie jesteśmy już dziećmi króla, ale stajemy się jednymi z nich. I potem, kiedy wyglądamy jak oni, słuchamy tej samej muzyki jak oni, spędzamy wolny czas tak jak oni, mówimy takim językiem jak oni. Zobaczcie, jak przesunęła się granica wulgaryzmów. Ludzie bluzgają dzisiaj w telewizji i mówią, to nie jest wulgaryzm, dzisiaj wszyscy tak mówią. Ale Bóg mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które buduje. I to jest probierz mojej wypowiedzi. Czy to buduje? Po co to mówię? Czy to zachęca? Czy nie rozgłaszam grzechów moich braci i sióstr? Zdarzyło się, że ktoś przychodzi i mówi, wiesz, nie chcę plotkować, ale będę. I opowiada ci historię o bracie, siostrze. Zatrzymajcie się, tych ludzi, i powiedzcie, ale po co mi to opowiadasz? Możemy mu pomóc? Chcesz się o niego, o nią pomodlić, czy siejesz grzechy? Bóg wrzucił nasze na dno morza, a my czasami zdarza się, że rozsiewamy wzajemne grzechy. Jeśli mówimy, wyglądamy, robimy i spędzamy czas jak świat, to może okazać się, że jesteśmy jak świat, a w pewnym momencie staniemy się światem, jeśli byliśmy w ogóle poza nim. Ta granica jest gdzieś płynna i drodzy, może się okazać, że jak pewnego dnia przyjdzie nam do głowy, żeby powiedzieć Ewangelię, zdobędziemy się na to, że po 5 latach w tej szkole, niedługo matura czy 4 lata, i wyjdę z tej szkoły, to może powiem i zaczynasz mówić, a może w zakładzie pracy po latach przyznasz się do Chrystusa, to wszyscy w szoku, nie no co ty, przecież jesteś taki jak my, nigdy byśmy nie wpadli na to, że ty jesteś z innego kościoła. To jest dramat. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce. A nie jedną taką słyszymy, gdzie ktoś po latach, miesiącach zaczyna coś mówić, ludzie nie mogą uwierzyć. Przecież ty jesteś normalny, jesteś taki jak my. I drodzy, nie o to chodzi, nie do tego dziś zachęcamy siebie, żeby być dziwakami. Nie, ja nie używam telefonu komórkowego, bo Pan Jezus nie używał. On też nie używał samochodu, kuchenki gazowej. Generalnie musielibyśmy się mocno cofnąć. Ale może używam telefon mądrze. I w moim telefonie jest wszystko to, co Chrystus by zaakceptował, zdaję sobie sprawę, że patrzy mi przez ramię w mój telefon. I jeżdżę samochodem, ale mój samochód jest też po to, żeby usłużyć innym, kiedy potrzeba. I znaki drogowe nie są dla mnie tylko sugestią, ale staram się jeździć świadomy tego, że to też prawo jednak, które Pan Bóg kazał nam przestrzegać. I nie dyskutuję, och, w Polsce jest jak jest. Módlcie się o władzę. I te różnice zaczynają być widoczne, że my żyjemy jako XXI-wieczni ludzie, ale płacimy podatki, ale jesteśmy moralni, jesteśmy uczciwi, potrafimy wyłączyć telewizor, a najlepiej w ogóle się go pozbyć, żeby nie prali nam mózgu, a w zamian za to spędzamy czas z braćmi, siostrami, budujemy się nawzajem i karmimy zdrowymi treściami. Stajemy się rodziną króla, której on się nie wstydzi. Każdy z was, kto ma dziecko, a jak nie ma, będzie miał, to może sobie to wyobrazić, że kiedy twoje dziecko nauczy się czegoś dobrego, zrobi coś dobrze, to mamy to, że lubimy się tym cieszyć, prawda? Żeby inni, przyjeżdża babcia, dziadek, ktokolwiek, zagraj, o, pokaż piątkę, dzisiaj dzienniczków nie ma co pokazać, nie? Trzeba by się logować. W naszych czasach ktoś przynosił dzienniczek, babcia, 5 piątek, o, super. Nasz król też chciałby się z nami pochwalić, cieszyć. I znamy, w Biblii są fragmenty, gdzie pisze, że nasze życie powinno być takie, żeby się przypodobać Bogu. Widzicie, że dzieci, nasze dzieci, i my to potrafiliśmy, jak coś chciałeś, to się potrafiłeś przypodobać rodzicom, nie? Posprzątany w kuchni, pokój gotowy i rodzice już wiedzą, co chcesz. A Biblia zachęca nas, żyjcie tak, żeby Bogu było miło, żeby się Mu przypodobać, żeby nie musiał wyrzucać gazet, w których piszą o Tobie złe rzeczy, jako o rodzinie królewskiej. I może nie będą pisać o Tobie w gazecie, wystarczy, że w Twojej szkole, na Twoim osiedlu, w zakładzie pracy ludzie mają złe świadectwo. Wiedzą, że przymykam oczy na nieuczciwość, że potrafię być agresywny, jak ktoś zajmie moje miejsce parkingowe albo nawet krzesło w zborze. No, ja tu zawsze siedzę. Nie wiem, jak mocno macie to w zborze. Dzisiaj żeśmy wam tu wszystko rozwalili, ale drodzy, to nie jest żart. My byliśmy w zborze, gdzie moją żonę przesadzili, bo to jest moje miejsce. Długo nie mogliśmy załapać, o co chodzi. Musieliśmy się przesiąść. Nie ma problemu. Ale jak przyjdzie ktoś z ulicy, to co wtedy? Nie ma miłości, mamy swoje zasady. Drodzy, Pan Bóg w swoim słowie dał nam wiele niesamowitych obietnic i darów. Mówi, możesz być zbawiony, zapominam Twoje grzechy, przyjmuję Cię do rodziny królewskiej, wszystko zapłacone, żadnych gwiazdek, jesteś moim ukochanym dzieckiem, ale bądź tym dzieckiem. Żadne dziecko adoptowane do rodziny, które będzie przez 20 lat buntować się, odrzucać i poniżać swoich rodziców, nie będzie miało z nimi dobrej relacji. I kiedy wyprowadzi się z tego domu, zakładam, że raczej nie będą się odwiedzać co tydzień na niedzielne obiady, bo będą może odczuwali ulgę, że w końcu poszło. Ale inaczej jest, kiedy to dziecko przychodzi i pewnie, że przeżywa jakieś trudności na początku, jak większość z nas nawróconych, ogarniamy się w ogóle, jak żyć. Połowę rzeczy straciliśmy, niektórzy ludzie muszą na nowo uczyć się mówić, muszą odciąć się od swoich nawyków, od rzeczy, które robili w swoim życiu i zależy z jakiej rodziny pochodzisz, jest to mniej lub więcej, ale my mamy w zborze teraz taką parę, on taki zaawansowany recydywista, ona niewiele lepsza, on musiał nauczyć się na nowo mówić, ten człowiek, bo on generalnie większość rzeczy załatwiał tak jak w Polsce się załatwia, a teraz musi spokojnie się wypowiadać, żeby układać te zdania. Już są w zborze jakiś czas i Pan Bóg ich przemienia. Ten człowiek w ogóle powinien trafić do więzienia już 2 lata temu, ale wbrew wszelkiemu prawu, wykonawczemu, karnemu prawu w naszym kraju, on dalej jest na wolności. Sądy go odraczają, on zdążył wziąć ślub z tą swoją partnerką, oni się nawrócili, ochrzcili, im się zdążyło dziecko urodzić, a oni ciągle mówią, ty pójdziesz do więzienia i tak to musisz odsiedzieć, ale Pan Bóg daje im łaskę, to jest wyrok z przyszłości i jesteśmy wdzięczni Bogu za to i on, przede wszystkim on też, ale jego życie się zupełnie zmienia. Uczy się, wyzbywa się swojej agresji. Wiecie, to jest walka, bo on przez 30-40 lat był jednym z szefów takich naszych jastrzębskich mafii. Ja nie wiedziałem, że my w naszym mieście mafię mamy. A jak nawrócił się Sebastian, to się dowiedzieliśmy, że tak nie jest pięknie, jak się nam wydaje. Ale Bóg przemienił go i może ta zmiana jest większa. Nie wszyscy wyszliśmy z jakichś mafijnych klimatów. Ale drodzy, ja chcę zachęcić nas dzisiaj, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy żebrakami na tej ziemi, ale jesteśmy dziećmi króla. Żebyśmy godnie reprezentowali tą rodzinę królewską i żebyśmy przestali zazdrościć światu tego, co oni mają, jak oni żyją, gdzie oni spędzają czas. I żebyśmy nie próbowali ciągle się do nich upodobnić. Widzimy to pośród nas, widzimy to na obozach, widzimy to wśród młodych ludzi, którzy ciągle starają się być jak wszyscy. Być na topie z aplikacjami, które ludzie mają, z tym, co teraz trzeba mieć i precyzyjnie prezentować swoją osobę, żeby wszyscy wrzucali mu te lajki, czy to w necie, czy na żywo. A jakie to ma znaczenie? Kiedy Chrystus przyjdzie na ziemię, ten świat się skończy, albo jeśli szybciej my z tego świata będziemy odchodzić, cokolwiek będzie pierwsze, to On nigdy nie zapyta o to, ile osób z tego świata akceptowało Twój styl życia? Ile lajków zebrałeś pod profilowym? On zapyta, jak jasno świeciłeś w miejscu, gdzie mieszkasz? Ile osób poczuło sól, którą jesteś, która ma oczyszczać i zachowywać od zepsucia, już totalnego zepsucia w tym świecie? Ile osób mogło usłyszeć od Ciebie czytelną informację Ewangelii? Po jakim czasie w swojej szkole, w swojej pracy zakomunikowałeś, że jesteś biblijnie wierzącym chrześcijaninem? Czy ludzie zdawali sobie sprawę, że jesteś innym? Ja jestem szczęśliwy i dumny z młodych ludzi, którzy mają w szkole świadectwo, że koledzy nie przeklinają przy nich, przepraszają ich za to, nie biegają do nich, o zobacz, wiedzą, że nie chcą tego oglądać. To jest cudowne świadectwo i jak to ułatwia sprawę. Mieliśmy taką historię w mieście obok, gdzie młoda dziewczyna totalnie poległa w gimnazjum. Była dziewczyną ze zboru, poszła we wszystko co najgorsze. Imprezy, używki i szczyt chyba rodzice zobaczyli, trochę przespali może temat, kiedy zobaczyli ją kiedyś na scenie, na jakiejś wiejskiej imprezie, kiedy ona była przed tą sceną i błagała, żeby wokalista ją dotknął, odurzona jakimiś środkami. Zaczęli wtedy reagować. Dużo za późno. Ale wzięli tą dziewczynę, odizolowali od tego jej towarzystwa, zaczęli się o nią modlić. Wyjechali na jakiś czas, wysłali ją do jakiejś rodziny, żeby gdzieś oderwać ją od tych znajomych. I gdzie skracając historię, Pan Bóg zbawił to dziecko. I ona poszła potem do liceum. Ale była już zupełnie inna. Była wierząca. I w pierwszym miesiącu poszła do pani i poprosiła o jedną godzinę wychowawczą, bo chce opowiedzieć wszystkim, dlaczego nie chodzi na religię. I złożyła im jasne i czytelne świadectwo. Słuchajcie, ona stała się klasowym duszpasterzem. Dzieciaki zamiast do pedagoga przychodziły do niej. Mówiły, słuchaj, możemy pogadać? Mam problem w mojej rodzinie. Dwie rodziny trafiły do zboru przez tą dziewczynę, bo ona postawiła sprawę jasno i pierwszego miesiąca powiedziała, jestem biblijnie wierzącą chrześcijanką. Używając prostego języka zaświadczyła, kim jest. Nie wstydziła się tego, o, tu jest 25 normalnych i ja. Nie. Witajcie, jestem z rodziny królewskiej, mam wiele do zaoferowania, bo mój ojciec to król. I to była jej postawa, pełna szacunku do ludzi, ale taka czytelna. I Pan Bóg się do tego przyznał. Drodzy, to jest droga, do której chcę zachęcić was i siebie, żebyśmy nią podążali. Nie czujmy się gorsi, nie poniżajmy świata, szanujmy ich, ale nie gońmy za tym, co oni robią. Żyjemy w kraju, który jest pod, powiedziałbym, przekleństwem reklam i billboardów. Ja, zdarzyło mi się być w różnych miejscach na świecie, ale czegoś takiego jak w naszym kraju ciężko znaleźć gdzie indziej. Wyjdziesz z domu i widzisz plakaty, billboardy, reklamy, każdy nasz wysoki budynek okleją, żebyśmy coś czytali i sugerują kup, zrób, wyjedź, bądź, ucz się. Ale co mówi Biblia na ten temat? Czy my tego wszystkiego potrzebujemy naprawdę? Dzisiaj często ludzie ubolewają, że no jest ciężko ekonomicznie. To nieprawda. Jesteśmy bogatym społeczeństwem, tylko trwonimy pieniądze na to, co szatan chce, żebyśmy ciągle kupowali. Jestem przeszczęśliwy, jak zdarza mi się być w północnej Irlandii. Oni tam nie mają billboardów, słuchajcie. Tam jesteś w najbardziej, najmodniejszej turystycznej miejscowości i tam nie ma reklam. Tam nie ma budek z chińszczyzną. Ja nie wiem, jak oni mają, jak tam gospodarka funkcjonuje bez tego, ale jednak całkiem nieźle. Spokój, ciszę, jak coś chcą, to jadą do sklepu i to kupują. Drodzy, uwolnijmy się od tej presji. Królowa Elżbieta nie biega po promocjach. Ona wie, czego potrzebuje i czasami poddajemy się takiej ułudzie, fałszywej ułudzie szatana, że jeśli pojedziesz i kupisz coś taniej, to zyskasz. Stracisz pół dnia, zamiast spędzić czas z rodziną, dziećmi, mężem czy żoną, zaoszczędziłeś 3,50, bo banany były w promocji. Przewartościujmy nasze życie, nasz czas jako dzieci Boże. Zastanówmy się, co naprawdę warto zrobić. Czasami szatana skręca, musisz się edukować, więcej nauki. Pewnie, jeśli chcesz być kiedyś lekarzem, jeśli chcesz być nauczycielem, musisz studiować. Ale jeśli chcesz pracować w innym zawodzie, to w większości nie potrzebujesz studiów. A szatan mówi, musisz się uczyć. Drugi fakultet, trzeci zrób na wszelki wypadek, czasy się zmieniają. A może warto zapytać, Boże, a jaki jest Twój plan dla mnie? Jesteś królem, Ty wszystko ogarniasz, co mam zrobić? Kochani, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Rodem nabytym, wezwani do świętości, do czystości, do tego, żeby świadczyć o naszym Ojcu, który jest w niebie, który jest czysty i święty. I kończąc, chcę wam opowiedzieć krótką historię, która nie jest biblijna, ale jest uderzająca i też dzieliliśmy się z nią ostatnimi czasami na tym obozie między innymi z dziećmi. To jest historia o małej księżniczce, córce króla, która, jak to księżniczka, żyła sobie w zamku i pewnego dnia doszła do wniosku, że co prawda jest córką króla, ale on oczekiwał od niej, że ona będzie mu posłuszna. I nie podobało jej się to za bardzo. Nawet mówił, że ma sprzątać swój pokój. No i to już było przegięcie. Mieli w pałacu służbę, a tata oczekiwał, że ona jako księżniczka będzie wykonywać pewne rzeczy, dbała o swój pokój. Więc zdecydowała, ucieknę i zostawię ten cały bałagan, dam im nauczkę, pójdę sobie na zewnątrz, będę jak wszyscy. Znalazła jakąś sukienkę, która wpasowałaby się w tłum i opuściła pałac. Wyszła z zamku jakimiś bocznymi drzwiami i zaraz była na ulicy. Zobaczyła dzieci, które grały sobie w jakieś gry, piłka, patyki. Pomyślała, no proszę, od razu widać, że bawią się lepiej niż ja. Nigdy w pałacu nie miałam tak dobrej zabawy. I zapytała, czy może dołączyć do tej zabawy. Dzieci się zgodziły, zaczęli się bawić, a ona obserwowała ich i robiła to samo, co oni. Kiedy ktoś kogoś zdenerwował i popchnął, ona zaraz robiła to samo, nie była dłużna. Ktoś, kiedy mu się nie udało, przeklinał, załapała szybko słowa i tym samym językiem. Cieszyła się bardzo, bo była taka jak oni. Spędzali ten czas i nikt nie miał pojęcia, że ona jest córką króla. Nawet jak niektórzy wpadali w błoto i ubrudzili się, to ona pomyślała, to też jest fajne, chce to samo i w swojej sukience też pobrudziła się błotem. W końcu grali, ale ktoś pojawił się i mówi, słuchajcie, idziemy wszyscy na główną ulicę, bo tam dzieje się coś naprawdę wyjątkowego. Chodźcie, zobaczycie. Wszystkie dzieci pobiegły i ona z nimi czuła się już totalnie cały ten tłumek dzieci. Dzieci rozpychały się w tłumie i nagle ktoś z dorosłych rzucił, odejdźcie stąd, brudasy. I ona już miała powiedzieć, nie jestem brudasem, tylko córką. Dobrze, odejdziemy. W końcu jestem taka jak inni. Zaczęła torować sobie drogę. Dzieciaki widziały, że chyba i tak nic nie zobaczą na tej głównej ulicy, więc postanowili, że wejdą na drzewo. Bo coś wielkiego miało się wydarzyć na ulicy i ona w końcu zapytała, ale co tu się ma dziać? Ma przechodzić sam król, mówią. Tą główną ulicą będzie przechodził sam król. Musimy go zobaczyć, nie codziennie widzi się króla. No, w jej przypadku było inaczej, ale mówi, dobra, idę z wami. Nigdy nie wchodziła na drzewa, więc zdążyła spaść z tego drzewa, poobijać się, ale za kolejnym razem udało się jej wejść i siedzieli. W końcu król się pojawił i jeden z chłopców wpadł na pomysł. Słuchajcie, jesteśmy tutaj u góry, będziemy mogli widzieć króla, więc mam fajny pomysł, mamy trochę papieru, jak będziemy ślinić te kulki, robić papierowe kulki, to możemy rzucać w króla, on się nigdy nie kapnie, kto to robi. No, to przestało się jej podobać, mówi, ale słuchajcie, nie róbmy tego, bo to nie jest dobre, ale dlaczego? No bo to jest król. No i co z tego? Dzieci w ogóle nie mogły zrozumieć jej oporu, dlaczego ona nie chce zgodzić się na to, żeby rzucać w króla, żeby mieć żarty z niego. Zaczęli realizować swój plan i widziała swojego tatę, który ściera z twarzy rzeczy, którymi oni go obrzucali. Próbowała przerywać, mówi, przestańcie, nie róbcie tego. Zaczęła płakać. To jest mój tata, jestem jego córką. Ale oni zaczęli się śmiać. Ty jesteś taka jak my. Jaką córką króla? Grasz z nami, bawisz, jesteś brudna jak my. Nie różnisz się niczym od nas. Nie jesteś żadną córką króla. I żaden płacz i opór już nic nie dał, bo wszyscy jej mówili, jesteś dokładnie taka jak my. Księżniczka widziała tylko swojego tatę, który ścierał coś z twarzy i z płaczem uciekła do swojego pałacu. Wiedziała, że rodzice nie będą szczęśliwi z powodu tego, co się wydarzyło, ale wiedziała, że nie ma gdzie wrócić. To jest jedyne możliwe, najlepsze miejsce, żeby tam wrócić. Wróciła i tego wieczoru miała niełatwą rozmowę. Ja trochę przyspieszam już bez detali. Niełatwą rozmowę ze swoim tatą, który powiedział... Wybaczam ci, ale zachęcam, żebyś zrozumiała, że jako córka króla nie jesteś taka jak inni. Masz przywilej i odpowiedzialność bycia dzieckiem króla. Przywilej i odpowiedzialność bycia dzieckiem króla. Tego dnia czuła jeszcze siniaki. Musiała się mocno myć, żeby zmyć cały brud, który zebrała poza królewską rodziną, ale szczęśliwa jak nigdy zasypiała w swoim łóżku. Drodzy, to nie jest biblijna historia, ale to jest niesamowita ilustracja. Kiedy pierwszy raz to czytałem i doszłem do tego momentu, jesteś taka jak my, Nie jesteś żadnym dzieckiem króla. Jak uderzające to są słowa. Jeśli zdarzy ci się, albo zdarzyło, że ktoś powiedział, wiesz, nie różnisz się od nas niczym, jesteś taki jak my, to jest niesamowity dramat, alarm, żeby się zastanowić, co jest nie tak. Dlaczego oni tak o mnie mówią? Mamy przywilej i odpowiedzialność być dziećmi króla na tej ziemi. Nie czujmy się gorsi, nie poniżajmy innych, ale reprezentujmy godnie naszego Ojca. Zastanówmy się, jak On chce nas widzieć każdego dnia, jak widzą nas ludzie w naszych szkołach, zakładach pracy, w miejscu, na osiedlu, gdzie mieszkamy, za jakich kierowców, za jakich ludzi, z jakim językiem uchodzimy, jaką moralność ludzie w nas widzą, co i w jaki sposób reprezentujemy tutaj na ziemi. Jeśli stwierdzamy dzisiaj, że gdzieś się pogubiliśmy, to jest dzień, żeby wrócić do Ojca i powiedzieć, o Ojcze, trochę sukienka w błocie, mocno wybrudzona. Byłem nawet przy tym, jak ludzie się śmiali z Ciebie i ubliżali, i nie zareagowałem. Różne rzeczy się działy. Wiecie, dobry Ojciec, tak długo jak mamy oddech, jak żyjemy, czeka, jest gotów przebaczyć i dać nam nową szansę, żebyśmy żyli dalej jako Jego dzieci, dzieci Króla. Niech On nam w tym pomoże. Drodzy, temat jest szeroki i niesamowity, kiedy jesteśmy podnoszeni z bagna grzechu do rodziny królewskiej. Ale nie dajmy sobie tego wyrwać, nie dajmy się oszukać i nie biegajmy za tym, co szatan nam poddaje, żeby nie stracić 60, 80 lat, 90, ile Bóg ci da, a potem stwierdzić, zostawiam za sobą nic, bo wszystkie telefony, które kupiłem, są już nic nie warte, moje samochody w zasadzie już generalnie są zesłomowane, dom jest do remontu, a może zostawić by za sobą grupę ludzi, którym zaświadczysz Ewangelię, wierzącą gromadkę dzieci, którym poświęciłeś czas i kupiłeś droższe banany, ale dzieci są zbawione. Może było trochę mniej, ale byliście razem, nawet na tym weekendzie słyszałem cudowną wypowiedź i chcę wam to zostawić na koniec, kiedy jedna młoda osoba na tym weekendzie powiedziała, pamiętam czas, kiedy jako rodzina siadaliśmy wieczorem w domu, tata czytał Biblię, śpiewaliśmy i czuliśmy, że jesteśmy razem, że jesteśmy jedno. Właśnie w tym czasie, bo rodziny, które modlą się razem, pozostają razem. Przewartościujmy to. Jesteśmy w rodzinie królewskiej i niech to dodaje nam radości i zapału do życia. I reprezentujmy naszego Ojca godnie tutaj na ziemi. Amen.
Amen.